wybiła godzina 17 w popołudniu wnet. Ja odstawiam już gitarę dla Państwa bezpieczeństwa. Już gitara stoi daleko, na całkiem blisko mikrofonu jest kolejny gość. Jakub Augustyn Maciejewski.
Tygodnik Sieci.
Dziennikarz Tygodnika Sieci. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dziennikarz cierpiący i poświęcający się za miliony, ale nawet tysiąca, może i miliony widzów, bo chodzi do kina i ogląda filmy po to, żebyście Państwo już mogli siedzieć spokojnie w domu i pić kawę, herbatę albo pójść sobie na spacer. Nie w ramach cierpienia za miliony poszedłeś Pan do kina i obejrzałeś Pan film.
Tak, to mnie zobowiązuje chyba do takiego streszczenia filmu, aby nie trzeba było na niego iść. Wystarczy wsłuchać się w krótkie streszczenie i w dyskusjach potem zabierać głos.
I teraz, jaki to był film? To był film Polityka Patryka Wegi, no i słuchamy radiowy.
Nie, absolutnie słaby, naprawdę. Znaczy, powiem tak.
A może złośliwy jesteś? Może był dobry, tylko specjalnie, bo jesteś prawicowym dziennikarzem i specjalnie oczerniasz.
Ucho prezesa mi się strasznie podobało, choć było antypisarskie, miało lepsze i gorsze momenty, ale się śmiałem.
Ja też się śmiałem.
Dobrą zmianę można komentować czasami tekstami z Barei, prawda? I wiele jest krytycznych aspektów. I co więcej, ja wbrew większości komentatorów nawet mam uznanie dla pewnych filmów Patryka Wegi. I on pewne nowatorskie nawet podejmuje takie metody, takiego szybkiego kręcenia. Nomen omen jak Bareja.
Dostał kiedyś, nawet nie tak dawno temu, Nagrodę Kulturalną Tygodnika Gazeta Polska dla
miesięcznika. Nowe Państwo.
Nowe Państwo, o, przepraszam, ale
tak,
to...
Nagroda imienia Grzegorza Świętego Wielkiego. Ale do czego zmierzam? Że Wega bywa różny, ale ten film jest tak drastycznie fatalny, dlatego że nie ma tam w ogóle fabuły. Znaczy, to jest zlepek skeczy, które nie są powiązane ze sobą, jakąś, nie wiem, jedną postacią, albo na przykład jakimś tam wątkiem, nie wiem, śledztwa, wątkiem dojrzewania jakiegoś polityka.
To nie jest polskie Pulp Fiction.
Nie, i w ogóle sprawa jest też taka, że film jest tak absolutnie spartaczony na wielu płaszczyznach, że pojawia się takie pytanie, czy Patryk Wega nie spartaczył tego filmu umyślnie, bo ewidentnie wygląda tak, jakby dostał po prostu zlecenie od Salonu III RP, hej, słuchaj tam, obśmiej te sprawy, ale obśmiał je tak nieudolnie, a potrafi obśmiewać przecież, że może sobie zostawia furtkę. No tak, spełnię życzenie jednych, ale nie będę za bardzo podpadał drugim. To nie jest historia spiskowa, to jest taki pewien, może nie miał serca do tego tematu. Bo tak, no, film jest podzielony na pięć części. I pierwsza jest poświęcona Beacie Szydło. Ona jest nawet sympatycznie przedstawiona, ale w myśl tej narracji ucha prezesa, że jest taka prosta kobita z rosołem i kurami. Ale się wyrobiła i rzekomo ją Kaczyński źle potraktował na końcu, więc to jest taki mit, na którym się Wega opiera. I to jest pierwsza część, ona jest zamknięta i dalej lecą następne, niezwiązane już z tą pierwszą. Mamy więc motyw Bartłomieja Misiewicza. Na końcu filmu autorzy
właśnie
dają...
ten najbardziej pikantny.
Tak, ten... najbardziej prymitywny. Nie, masakra. Więc na końcu filmu twórcy dają taką planszę, że w ogóle to jest zbieżność jest przypadkowa. Nie pamiętam precyzyjnie tego sformułowania i że bardzo żałują, że w trakcie kręcenia filmu nie podkreślali, że to nie o Misiewicza chodzi. Co jest w ogóle nieprawdą, bo nawet Wega w wywiadzie dla jednego niemieckiego portalu stworzonego dla Polaków mówił, że to Misiewicz, nie? I w ogóle to wynika z filmu. Niech Wega nie robi ze swoich widzów, no nie powiem
no,
kogo.
No ale no to jest...
Ale nie, słuchajcie, drodzy państwo.
Niezbyt subtelna ironia, okej.
Okay. Ja rozumiem nawet wulgarne dowcipy. No który facet po paru piwach sobie nie trzaśnie czasem jakiegoś ordynarnego tekstu, okej, zdarza się. Natomiast jeśli tam są takie dowcipy po prostu, że ten no niedoszły Misiewicz, którego gra Królikowski, tam wychodzi z czołgu, bo go tam żołnierz przestraszył w tym czołgu, wychodzi z czołgu i jeden z nich mówi, patrz, śmierć, a drugi, patrz, zestrał się. No i to jest jakby moment, no... takiego szczytu poczucia humoru w tym filmie, no to... No i końcowa scena też jest taka, że marszałek senior... aha, ja będę spoilerował, ale proszę się nie martwić, bo tam nie ma fabuły, więc można te sceny przetasować i robić nie po kolei. I to żaden spoiler, bo tam nie ma logicznego ciągu między nimi. Więc mogę powiedzieć...
Po to robimy, żeby spoilerować właśnie.
No, nie trzeba iść, drodzy państwo. 134 minuty.
Ojej.
134 minuty. Można bardzo dużo fajnych rzeczy zrobić.
Obliczę na godzinę, to ponad 2 godziny trwa.
Ponad 2 godziny.
2,5 w zasadzie.
No prawie. Natomiast w ostatniej scenie Olbryski...
A jakby się reklamę doliczył, to będzie pod 3.
Ale o dziwo nie było reklam.
A gdzie oglądałeś?
Można reklamować?
Właśnie no? nie mam pojęcia. No, chyba nie można, dobra.
No to nie będę mówił, natomiast widzowie byli nie młodzi, ale...
Uratowałeś przed złamaniem jakiejś tam ustawy o radiofonii, telewizji.
Stawiasz piwo.
Dobra, ale tego też nie możesz powiedzieć. Złamałeś ustawę.
Kurde, ale bezalkoholowe.
Dobra.
Nie, no rzecz jest w tym, że no, dojdę do tej ostatniej sceny, która była tak żenująca. Zazdroszczę i pozdrawiam pana, który wyszedł w połowie filmu, bo uznał, że nie ma tej żony do oglądać. Strasznie mu zazdrościłem, ale byłem tam niejako służbowo, żeby móc państwu streszczać ten film. No ale ostatnia scena była taka, że jedyna taka pozytywna postać, no Daniel Olbrycki gra przeciętnego obywatela, który dostaje się do Sejmu, ale że jest najstarszym parlamentarzystą, ma wstępne przemówienie marszałka seniora, jako marszałek senior. No i on wstaje, odwraca się tyłem z tej mównicy sejmowej, zdejmuje spodnie i puszcza bąka. No ha, ha, ha. Czemu się nie śmiejesz, Łukasz?
Bo jestem zażenowany.
No tak. Podejrzewam zresztą, że to nie była dupa Olbryskiego, tylko dublera. Ale to zostawmy innym analitykom.
Nie pogłębiajmy mojego zażenowania, bo nie daj Boże jeszcze.
No nie, ale o tym filmie należy...
Ja jestem zażenowany, tylko w to takich radiosłuchacze co muszą czuć?
Nie, tylko w takich kategoriach można o tym filmie mówić. Możemy, czy tyłek był Olbryskiego, czy dublera. To jest ten poziom i dowcipy mogą być wulgarne, ale one nie były w ogóle śmieszne. Wytarte skecze ze słabej podstawówki w dzielnicy patologicznej, gdzie szkoła zrzesza najgorsze elementy.
Ja przed tą rozmową kilka recenzji przeczytałem od Gazety Wyborczej do Gazety Polskiej i one są rzeczywiście jednobrzmiące, że to jest zły film, nieśmieszny, długi, nudny. To są określenia, które się przewijają przez wszystkie opinie o tym filmie we wszystkich mediach, chociaż znalazłem taką recenzję, która pokazuje, że w tym filmie, jeśli ktoś pójdzie go jako dokument polityczny obejrzy, to wyjdzie z przeświadczeniem, że Jarosław Kaczyński to jest jedyny porządny, uczciwy i sympatyczny człowiek w polskiej polityce.
No mówię, no, analizowanie tego filmu jakiegokolwiek dzieła kultury no żenuje. No, to dla mnie jedynym dylematem, jak można to oceniać, to jest właśnie, czy to był dubler, czy Olbryski, jak się tam odwrócił i zdjął spodnie. Natomiast, bo to nie ma nic innego tam do omawiania, no, czy gra aktorska, czy budżet, czy statyści w ogóle odrętwiali jakoś w maraźmie kodowcy, skandujący o spale, prawda, bo im się nawet nie chciało tego robić, ale ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, może ktoś ze słuchaczy wie, te modlitwy przeciwników rządu odnoszą jakiś taki wypaczony skutek. No bo chyba modlili się o suszę latem, bo była susza i jakoś rząd wybrnął z tego pewnym wsparciem dla rolników. No były upały, więc można było podgrzewać nastroje walki z klimatem. No też nie pomogło.
Z zmianami, nie z samym klimatem.
Był huragan. Był huragan, który powstrzymał prezydenta Trumpa przed przylotem do Polski i też sobie poradzono z tym merytorycznie i wizerunkowo także. Wega przyszedł z odsieczą, no a odsiecz kulawa kompletnie, no koń bez nóg, taka to odsiecz.
Czyli politycznie już abstrahując od takiego kulturowego wymiaru tego dzieła, użyjmy już tego słowa, skoro innego nie mogę na szybko znaleźć, czyli polityczny wymiar tam jest, czy nie ma, to wpłynie na wybory, nie wpłynie na wybory, to może jakoś przekonać, żeby jednak pójść, tak głosować przeciwko obecnej władzy, a za opozycją, czy też nie?
Ja myślę, że oddać głos na opozycję można tak samo, jak kupić bilet na politykę Wegi, ze wstydem.
I to jest wniosek z tej części naszej rozmowy i tutaj ten rozdział zamkniemy, zaczniemy nowy, czyli polityka polska. Już tutaj trochę mówiliśmy o dzisiejszej konwencji programowej Platformy Koalicji Obywatelskiej w zasadzie, czyli Platformy Nowoczesnej Partii Zieloni i coś tam, a Inicjatywie Polskiej Barbary Nowackiej. Oglądałeś konwencję?
Jasne, że tak.
I jak ci się podobało? Nie tak, podobała
tak
ci się?
Tak jak film Patryka Wegi.
Nie, no nie bądź taki...
No nie, ale
internet dla młodych.
Nie, ale
my
dobrze.
Jesteśmy młodzi, może nie aż tak,
Łukasz,
ale...
Łukasz, jaka jest szóstka Schetyny?
A, przygotowałem się. Myślałem, że mnie złapiesz jak Schetynę, Poncyliusza albo Zimocha. Pierwszy punkt, przywrócimy praworządność i wrócimy cały śmietnik prawny do kosza pisowski. Punkt drugi, wyższa płaca, dopłata do najniższych pensji, do 4000 zł, średnio miesięcznie 600 zł. Punkt trzeci, walka ze smogiem. Zakażemy palić w piecach węglem do roku 30, ale uwaga, do roku 29 będziemy dopłacać do wymiany pieców na nowy ekogroszek, a potem go zakażemy, żeby było logiczniej. Punkt czwarty, Europejska Służba Zdrowia, 60 dni na SOR-ze. Zagaplowałem się. I europejski poziom, cokolwiek to znaczy, to jest punkt czwarty. Punkt piąty to są związki partnerskie. I punkt szósty, zapomniałem, masz mnie.
Widzisz, nikt nie pamięta.
Ale pamiętam pięć, jestem lepszy od schetyny.
Tak, to prawda, ale nikt nie pamięta szóstki. No, nie ma w kraju 40-milionowym ani jednej osoby.
I czuję, że jestem niezły.
No jest nieźle, ale w takim razie co doszło w programie Kidawy-Błońskiej? No pełno miłej retoryki.
Internet dla młodych za darmo.
No i to, że
ale bez pakietu HBO. Nie myśl sobie.
Przy stole nie będziemy się kłócić. To jeszcze było wspomniane. Nie będzie plastiku, nie będzie smogu, nie będzie niczego. To już ten program był. Kononowicz mógł oskarżyć o plagiat.
To tak, pani marszałek mówiła, że nie będzie plastiku. To się akurat zgadza. Co prawda miała poliestrowy ten mównicę, katedrę taką, no ale może będzie drewniana, chociaż drewna też nie będzie, bo nie będzie wyrąbywania lasu, więc tak, w zasadzie nie wiem, z czego będzie przemawiać. Chyba, że stalową będzie miała mównicę.
Nie, no po prostu ten program nie niesie naprawdę żadnej wartości dodanej, przede wszystkim dlatego, że oni sami nie traktują tego programu poważnie, co jest bardzo martwiącym zjawiskiem, bo przecież nie jest tak, że jedynie w PiS-ie można wymyśleć jakieś recepty dla Polski, ale dlaczego w takim razie na razie tak to wygląda, że tylko w Prawie i Sprawiedliwości jest program realizowany i brany pod uwagę. Ale skoro nawet platformersi nie pamiętają swojego programu i nawet taki dziennikarz jak Łukasz Jankowski nie pamięta całej szóstki i schetyny, choć przecież powtarzał sobie, przygotowywał się.
Tak, pamiętałem 80 parę procent.
To znaczy, że ten plan jest bez sensu. Po prostu.
Dlaczego? Może po prostu jest za trudny do spamiętania.
A poza tym jest też infantylny, bo jeśli ktoś mówi, że...
A ty pamiętasz czwórkę Morawieckiego?
Nie pamiętam.
A, no widzisz. A piątka Kaczyńskiego pamiętasz?
No ciut pamiętam. Ale dobrze, tylko, no,
i co?
No,
i
tylko
co?
Rzecz jest taka, że ja...
To tam to też jest bez sensu?
Ja nie jestem autorem tego planu, natomiast Kaczyński to akurat ma pamięć do takiego poziomu szczegółów, co widać w wywiadach, w rozmowach, w jego książkach, że on pamięta swoich samorządowców nawet w terenie, więc to jest w ogóle inny wymiar. Pamiętaj z imienia, z nazwiska i jakąś jeszcze osobistą refleksję o nich wspomina, to widać właśnie.
A ja pamiętam czwórkę Morawieckiego, przerwać. Tam była odbudowa zamków piastowskich. I żaden nie został odbudowany.
No tak, nie, oczywiście, jeśli chodzi w ogóle o program PiS-u, to nie wszystko wyszło. To też można oczywiście o tym mówić, ale jakby na poziomie wyborczym, kiedy formułuje się program, a jedna strona sama w niego nie wierzy, formułuje go tylko dla pewnych takich literackich sformułowań, no bo piątka Kaczyńskiego, no to jest szóstka Schetyny, no to jak wyborcy mają się do tego odnosić? To jest zresztą dziwne, bo na przykład Grzegorz Schetyna w swojej książce, która była wydana w czerwcu, Wywiad Rzeka, który prowadzi Cezary Michalski, on w tej książce pewien program zarysowuje. Pewną wizję dla Polski. Ja się osobiście z tą wizją nie zgadzam. Wielu Polaków się zapewne nie zgadza, ale coś tam było. To było postawienie na przedsiębiorców, na budowanie klasy średniej, na taki troszeczkę krwiożerczy kapitalizm, o tym mówił Schetyna, więc można było się spodziewać, że skoro w czerwcu taka książka wychodzi, to w następnych miesiącach ten program będzie doprecyzowany. A jednak... Program Schetyny jest takim trochę pogłosem po programie PiS-u, no bo też socjal, prawda? Też wspieranie różnych obywateli. I to jest właśnie problem, że jakby Kaczyński programem politycznym rozbił bank, więc nikt nie myśli poza tym schematem, żeby coś swojego zaproponować, tylko gonią jego z tym programem, ale zawsze kopia będzie gorsza od oryginału.
I co, jest jakieś wyjście z tego zakrętego kręgu, czy już zawsze PiS będzie wygrywał i będzie realizował kolejne programy społeczne, jak nie 300+, to 500+, jak nie 500+, to leki dla seniorów 85+, etc., etc., etc.? Czy gdzieś jest tutaj...
Inną wersję programową przedstawia Lewica, ale i tam jest kłopot z wiarygodnością. Przecież to wielu członków partii Razem wcześniej skandowało, że znajdzie się cela dla Leszka Millera, a dziś z partią Leszka Millera idą pod rękę. No, to jest partia, która ma spójny program, to jest partia, mówię o partii Razem, ma fantastycznie sformułowany statut nowoczesnej partii, ma dobrze opanowane social media i trwają tam dyskusje, mają też spójność ideową. Wydawałoby się, że będą kiedyś zagrożeniem, czy jakąś pozycję polityczną zdobędą, no ale nie w parze z ludźmi, z którymi się kompletnie nie zgadzają, łączy ich tylko kolor czerwony.
Nie, łączy ich czerwony kolor, no i pewna sympatia do marksizmu, co prawda...
Różnie rozumianego,
bo... Włodek,
jedni, zresztą, że raczej... kraść jak Marks, a drudzy gadać jak Marks. No.
Tak, ale Marks, zresztą są takie słynne zdjęcia Adriana Zandberga w koszulce z Marksem, tak. Kiedy peroruje jeszcze jako student, no a jako student Włodek Czarzasty był członkiem socjalistycznej Związku
Młodzieży Socjalistycznej.
O właśnie, tak. No dobrze, a to skończmy już omawiać opozycję, co tam słychać swoim zdaniem w PiS-ie, co się...
No jeszcze się Koalicja jutro. Polska jest tutaj do wspomnienia. No,
o, Koalicja Polska.
Nawet nazwa fikcyjna, bo to żadna koalicja, tylko po prostu z szalupy Kukiza parę osób skoczyło do okrętu PSL-u. No to też kuriozum. Razem nie znosiło SLD, Kukiz nie znosił PSL-u i tak samo no Kukiz z PSL-em. Znaczy jest to głęboko przygnębiające, że gdzieś tam ta dojrzałość polityczna parlamentarzystów, no głównie opozycji, no po 30 latach tej jakoś tam wolnej Polski sprawia, że oni nie potrafią spójnej narracji wytworzyć, spójnego programu politycznego, nawet posunięć takich czysto marketingowych nie potrafią spójnych. Bo jedni mówią, jesteśmy liberałami, a potem licytują się na socjal. Więc to jest takie niepokojące i niestety diagnoza, dobrze znana, ale warto ją to powtórzyć, jest taka, że jedyne, co ich łączy, spójne, konsekwentne w działaniu, w mówieniu i w interesach zakulisowych, to jest antypisizm.
Ale z drugiej strony, tak pięknie mówią politycy PSL-u, że oni idą środkiem polskiej drogi, że,
to
nie
jest kłamstwo.
Że nie są ani antypisem, ani nie są pisem, są koalicją
no tak,
polską.
W warstwie deklaratywnej oczywiście. No Kukiz też mówił, że to mafia, a potem z nimi poszedł. PSL też mówi, że jest centrowy, chce za takiego uchodzić, ale nigdy z prawicą nie był w koalicji. Zawsze z lewą stroną. Zawsze. Z SLD.
Albo z liberałami.
No tak, którzy szli na lewo, prawda, ale nie był za WS-em w koalicji. Obalał rząd Jana Olszewskiego. Nie był z PiS-em. PSL nigdy na prawo nie skręca. To jest mit, że to jest partia centrowa i ta partia wiele potrafi sobie tych mitów wokół siebie ukuć. Potrafi się nazywać PSL-em, choć ludowe nie jest. Koalicją Polską, choć to żadna koalicja. I mówić o sobie, że centryści, choć nie są centrystami. I mówić o sobie, że chadecy, choć popierali LGBT w wyborach do Europarlamentu. Przegrańcy.
Tu się w jednym elemencie mylisz. Raz PSL zawarł koalicję z partią konserwatywną. Było to w roku 1998 na Mazowszu, w sejmiku mazowieckim. Przez chwilę była koalicja PSL-AWS, ale potem się rozpadła.
No tak, szybko. To mówimy o tym szczeblu lokalnym.
Regionalnym.
Faktycznie tam było w paru miejscach.
A to jedyny raz.
A jedyny, no
jedyny.
Właśnie.
Jedyny, ja to głęboko sprawdziłem, bo też się zastanawiałem, czy kiedykolwiek PSL poszedł z prawicą razem i jeden taki wypadek udało mi się wyśledzić po długim szperaniu. No dobrze, to skoro już nie lubisz opozycji, to może...
Nie, PiS-u... nie to, że nie lubię, jestem zażenowany po prostu tym. Jest to dziwne, że oni sami sobie przeczą, no bo właśnie wręcz spójna opozycja byłaby motywacją dla Prawa i Sprawiedliwości i to największym przeciwnikiem PiS-u jest ewentualnie właśnie oni sami, żeby czujność nie była uśpiona, żeby... Nie pozwalali sobie na zbyt wiele takiego rozprężenia.
Mamy loty marszałka, mamy kwestie wiceministrów u Zbigniewa Ziobry i farmy troli w Ministerstwie
Spraw. No nie ma farmy troli. Była jakaś kobieta chyba, i tu naprawdę nie mówię deprecjonująco, tylko po prostu z jakimiś kłopotami i rodzinnymi, i psychicznymi, no to jedna kobieta to nie jest farma, przepraszam. Natomiast nie było
no,
sprawy Kuchcińskiego. To jest medialna, wygenerowana sprawa.
Ale minister Piebiak... No zdaje się, korespondował z tą panią i przekazał jej informacje na temat
swoich
kolegów.
Nie, to jest problem. On został słusznie zdymisjonowany i słusznie szybka reakcja. I ja tylko nie jestem pewien jednej rzeczy, która mnie osobiście najbardziej zażenowała w tym wszystkim. Czy i kto wręczył tej małej Emi, czyli tej osobie, która...
Emily Schmidt.
Tak, która hejtowała faktycznie w porozumieniu z różnymi postaciami, bo ona była też w porozumieniu z dziennikarzami różnych stron. Ona uderzała do każdego. To ona była inicjatywą, po prostu naiwny minister korespondował z nią. To jest, ta skala naiwności jest dziwna. Natomiast zastanawia mnie tylko, może ty wiesz, czy ona faktycznie dostała tego husarza w nagrodę z tym podpisem. Nawet się boję zacytować, bo byłoby to żenujące.
No, nie, to nie cytujmy, ja nie
takim
wiem.
Takim życzliwym dla niej nie. I taki bardzo podnoszącym rangę jej zachowania, które takie nie było. Natomiast też powiedzmy sobie wprost, no, to był też jakiś wewnętrzne spory w łonie grona sędziowskiego, wzajemne jakieś tam obyczajówki. Jedni drugim chcieli dokopać. No i niestety otarło się o wiceministra Piebiaka, ale...
No, nawet się nie otarło. Nawet całkiem...
A to nie była farma troli. Znaczy, używanie tego określenia świadczy o tym, że to jest już głęboka... Farma troli naprawdę była w Inowrocławiu. Mówimy teraz o faktach. Farma, czyli zinstytucjonalizowane, opłacane, finansowane z środków publicznych. Ludzie, którzy nie wykonywali swoich oficjalnych obowiązków, tych zapisanych w kadrach,
tylko hejtowali w internecie.
No tak.
Albo popierali.
Tak, nie, ale to
pana Brejzę, tatę Krzysztofa Brejzy.
Ryszarda
wszystkie Brejzę.
To fajne chłopaki.
Prezydenta Inowrocławia. To wszystko jest opisane w najnowszym numerze tygodnika Sieci, którego dziennikarz był gościem Popołudnia Wnet. Jakub Augustyn Maciejewski.
Serdecznie dziękuję.
Napisałeś coś w tym numerze tygodnika?
Tak, piszę cały czas i na portal wpolityce.pl także zapraszamy.
Na portal to zapraszamy na www.wnet.fm, gdzie mogą Państwo słuchać Radia Wnet i na 97,8 FM w Warszawie, 95,2 FM w Krakowie. Gość Jakub Maciejewski. Mamy godzinę 17.21 i spojrzę na tablicę. Cóż tu żeśmy? Brygadę Kryzys nie wierzę politykom. Bardzo dobry wybór Jana Dudzińskiego, bo innej puenty być nie mogło. A zaraz tutaj wejdzie polityk, mam nadzieję. Zobaczymy, czy będzie można mu zaufać. 26 minut po godzinie 17. Jako się rzekło, gość polityk w studio Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw ustalenia przyczyn luki podatkowej w podatku VAT i akcyzie. I to jest streszczenie nazwy, bo pełna nazwa jest jeszcze dłuższa. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzisiaj wieńczące w zasadzie posiedzenie, przyjęcie poprawek i przyjęcie raportu. I się udało.
Tak, formalnie prace zostały zakończone. W tej chwili jeszcze czeka nas, no bardziej przewodniczącego, przedstawienie tego raportu sprawozdania komisji Sejmowi. Toż prezydium Sejmu ustali. Myślę, że w przyszłym tygodniu, na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie prezentacja. Nie ma nad tym głosowania, także Sejm tylko...
Czyli w przyszłym tygodniu?
Tak, myślę, że to będzie w przyszłym tygodniu. Ale formalnie decyzję podejmuje prezydium Sejmu.
Być może część radiosłuchaczy się zatrzymała na procedurze uchwalenia raportu, która jeszcze towarzyszyła raportowi z afery Rywina. Wtedy było przyjęcie raportu przez komisję, a potem jeszcze cała Izba Sejmowa musiała przyjąć. Teraz tak nie jest.
Tak, zmieniło się w międzyczasie ustawa w tym zakresie. Raport jest przedstawiany tylko do wysłuchania przez Izbę, czyli przez Sejm.
Czyli można powiedzieć, że dzisiaj już mamy oficjalny raport z końca Komisji Prac w Komisji VAT-owskiej.
Tak. Jest oficjalny raport, drobne zmiany redakcyjne jeszcze tam przewodniczący będzie musiał wprowadzić, ale dzisiaj już też opozycja zgłosiła zdanie odrębne w postaci praktycznie własnego raportu. Chyba dostaliśmy go dopiero na maila, jeszcze nie zdążyłem się z nim zapoznać, ale objętościowo, jak patrzyłem, to jest większy od naszego raportu, więc nie wiem, o co chodzi, bo to konkurencyjny raport powstał.
Może byli bardziej pracowici niż komisja. Ta część komisji wywołana przez większość koalicyjną.
Patrząc na ilość wniosków dowodowych, na ilość pytań, na pracę na komisji, to nie widać było tego zaangażowania. Poza komisją być może tak, ale koledzy z opozycji z reguły nie wykorzystywali czasu, który mieli na zadawanie pytań.
No dobrze, to przejdźmy, co jest tym oficjalnym, przyjętym dzisiaj przez komisję z wniosku, sprawozdaniu. Jakie są wnioski?
Raport składa się z kilku części. Jedna część to jest opisanie podstaw prawnych, łącznie z zeznaniami świadków. Następnie mamy stan faktyczny ustalony przez komisję. To są wszystkie ustalenia wynikające z zadawanych pytań, odpowiedzi świadków, ale również zebranych materiału dowodowego w tej postaci papierowej, tak to określimy. I trzecia część to są wnioski. I w tych wnioskach mamy dwa rodzaje wniosków. Jedne to jest to potwierdzenie tych naszych działań w postaci skierowania do prokuratury 6 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa w stosunku do 8 osób. I drugie to są rekomendacje dla Sejmu, żeby Sejm skierował wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej 4 osób, 2 premierów, premiera Tuska i premier Kopacz oraz 2 ministrów finansów, Jana Wincenta Rostowskiego i Mateusza Szczurka.
Czyli to, co zapowiedział na prezentacji szkicu raportu przewodniczący Horała, się podtrzymało, 4 osoby przed Trybunał Stanu.
Tak jest, podtrzymało się, zostały złożone uzupełnienia. Chyba opozycja właściwie nie miała uzupełnień, oni mieli taki komentarz, nawet trudno było to nazwać jakimiś poprawkami, one zostały odrzucone, bo to nie były poprawki, tylko komentarz do raportu. Poseł Pampuch z Nowoczesnej, nie wiem teraz, czy on jest z Nowoczesnej, czy gdzie indziej, już trudno nawet powiedzieć.
Jest w Koalicji Obywatelskiej.
W Koalicji Obywatelskiej, czyli jest razem z panią poseł Tokarską teraz.
Nie? Pan poseł, pan przewodniczący nie żyje życiem politycznym. Pani profesor Tokarska jest z PSL-u, jest w Koalicji Polskiej.
No to rzeczywiście, tu gdzieś się zagubiłem w tym wszystkim. Wszyscy tak szybko zmieniają te swoje barwy, że... No ale to nieistotne. Poseł Parda złożył kilka poprawek, jedna poprawka nie została przyjęta.
Pan poseł Parda jest teraz razem z panią Tokarską.
Parda, no właśnie.
Oni są razem.
Tak, przepraszam. Dobrze.
Pan poseł jest razem...
Tak, z Kondzińskim. No właśnie, już żeśmy to ustalili. Właśnie.
Nie jest tak prosto tą opozycję rozgryźć. Może to jest taktyka, że nie da
że
zmylą.
Nie wiemy, kto gdzie jest i z której strony nas zaatakuje. Że czy jest po naszej stronie, czy już po drugiej. No to dobrze, to była mała dygresja. Natomiast poseł Parda złożył...
nie taka mała, to krótkiej kampanii, panie... Przewodniczący. No dobrze, poseł Parda
złożył kilka poprawek. Jedna została nieprzyjęta przez komisję. Ona dotyczyła tej afery związanej z outsourcingiem. Oczywiście ogromne nadużycia, tam sięgające miliardów chyba złotych. Ale myśmy w ogóle tego wątku nie badali w komisji. Tam też w tej aferze jest wątek podatku VAT, ale on jest poboczny. Głównie to jest kwestia ZUS-u niepłaconego przez tych zatrudnianych. Czy zatrudniających.
Dobrze, mamy poprawki, mamy raporty, mamy poważne wnioski. Teraz tak, jak państwo połączyli Donalda Tuska z tym, że jeździły przez polską granicę cysterny, które nie płaciły VAT-u?
No właśnie, na propos cystern, to teraz histeria ze strony opozycji, że nagle zobaczyli 4 cysterny, że się pokazały, a jak przyjeżdżało tych cystern 600 czy 700 codziennie, to ich nie widziano.
Panie
i
pośle,
prezydent, premier
wiemy.
Za to odpowiada. Premier za to odpowiada, ponieważ premier ponosi odpowiedzialność konstytucyjną za to, żeby w państwie nie były zagrożone interesy ekonomiczne państwa, a one nie tylko były zagrożone, ale rzeczywiście były naruszone te interesy ekonomiczne, ponieważ brakowało pieniędzy na wiele wydatków koniecznych. Wiemy, że nie było pieniędzy i to wielokrotnie o tym nie tylko myśmy mówili w komisji. Wcześniej na wydatki wojskowe, na wydatki na policję, wydatki na administrację skarbową nie było pieniędzy na podwyżki. A z drugiej strony podwyższano podatek VAT, żeby zasypać tą dziurę.
No dobrze, no ale może był nieudolny. Czy można kogoś za to, że jest nieudolny, że nie umie tak szybko robić prawa, jak powinien wsadzać do Trybunału Stanu?
Tak. Delikt konstytucyjny to nie jest tylko działanie, ale również brak działania. I tu ewidentnie był brak działania po stronie premiera czy całej administracji.
Tak wyliczają.
Za to jest odpowiedzialność.
Odwrócony VAT na złom, na coś tam, na elektronikę, JPK wprowadzone pod sam koniec drugiej kadencji. No mówią, że działali jak mogli.
Nawet Najwyższa Izba Kontroli w raporcie, który przedstawiła w czerwcu tego roku, stwierdziła, że działania administracji szeroko rozumianej państwowej były niewłaściwe. Przytoczę tutaj kilka faktów, na przykład z tego sprawozdania lata 2010-2015 wdrażanie rozszerzania stosowania odwróconego obciążenia było zbyt późno wprowadzane, co potencjalnie dawało organizowanym grupom czas na korzystanie z oszukańczych procederów. To nie, tu pisze potencjalnie, ale my wiemy, że dawało ten czas na to, żeby to robić. Środki zaradcze stosowane przez ministerstwo były niewystarczające, brak było długookresowej wizji uszczelniania systemu, wprowadzane rozwiązania nie były systemowe, nie wprowadzono ani jednego systemowego rozwiązania. JPK, tak głośno, o którym mówi opozycja, czyli jednolity plik kontrolnych, nie był rozwiązaniem systemowym. Myśmy się wtedy wstrzymali od głosu przy głosowaniu tego rozwiązania, ponieważ...
Co wam wyrzucają posłowie?
Tak, cały czas, że właściwie opozycja ma ponosić odpowiedzialność za to, czego nie zrobiła władza, albo co zrobiła, tak? Czy głosowaliśmy za, czy przeciw? Nie ma to żadnego znaczenia. Podobnie jak teraz, tak? My nie zwalamy na opozycję, jeżeli czegoś nie robimy, jeżeli możemy zrobić i to robimy. I opozycja nam nie przeszkadza w żadnych głosowaniach. Nawet jakby do każdego głosowania podchodzili negatywnie, to i tak mamy większość. Podobnie było w poprzednim rozwiązaniu, więc nie można na nas zrzucać teraz odpowiedzialności. Nie zrobiono niczego, co by uszczelniło system podatkowy. O tym pisała Najwyższa Izba Kontroli, o tym mówiła Komisja Europejska, o tym mówiło wiele, wiele firm doradczych. Nawet z tej najwyższej piątki, Price.
Pan się tutaj, poseł, powołuje na dokumenty ogólnodostępne, bo nawet raporty PricewaterhouseCoopers czy innych tam Deloitte'ów, czy innych można, firm doradczych z Wielkiej Czwórki można nawet pobrać sobie z ich strony. Tak samo raporty NIK-owskie, tak samo kontrole w większości, a ta wiedza tajemna, którą dostaliście.
Były też raporty tych firm zlecane przez przedsiębiorców, że na zlecenie przedsiębiorców te firmy, zarówno te wielkie, jak i małe, na przykład zdecydowanie mniejsze, jak na przykład Kancelaria Rapackiej Wspólnicy, czy Niemczyk i Wspólnicy przygotowywali na zlecenie przedsiębiorców handlujących paliwami raporty. Że tak powiem, no kuriozalne jest to, że generał Rapacki, wiceminister spraw wewnętrznych, jak był w ministerstwie, nie potrafił znaleźć rozwiązań na to, jak uszczelnić system, jak zmienić prawo, natomiast jak założył prywatną kancelarię, przygotował przedsiębiorcom rozwiązania, które zostały przedstawione ministerstwu, co trzeba zmienić, co jest złe. Mało tego, to jeszcze kupowano te dane od administracji celnej, po to, żeby w tym samym ministerstwie dać to administracji skarbowej, bo między tymi administracjami nie było przepływu informacji. Nic to nie dało.
Okej, a czy udało się złapać, że to było celowe? Bo jak na razie pan poseł powołuje się na dość na jawne, na oficjalne raporty, no i wskazuje, że tych raportach niezależnie, że
były
się
też
nie dało.
Raporty służb specjalnych, które były dostarczane najwyższym władzom, łącznie z premierem. Mamy dowody, premier Kopacz, premier Tusk, minister Rostowski otrzymywali te raporty. Ministrowie czy premierzy twierdzili, że nie pamiętają, żeby tak raporty dostali. Oni mieli 1000 dokumentów. No nie można mówić, że mam 1000 dokumentów, jeżeli raport dotyczy najważniejszych spraw w państwie, tak? To albo jeżeli to nie dotarło do premiera, to ponosi za to odpowiedzialność, że tak miał zorganizowaną pracę, że coś takiego do niego nie dotarło.
A udało się złapać, że to było celowe, że gdzieś tam działały jakieś siatki dookoła premiera, żeby celowo spowalniać pracę, czy też nie?
Nie, no tego nie zdążyliśmy ustalić. No, rzeczywiście trochę mało czasu mieliśmy, tak? Się okazuje, że to kilkanaście miesięcy to było za mało, żeby przeprowadzić aż tak szczegółową informację, czy kwerendę i wyciągnięcie wniosków, ale z tego, co ustaliliśmy, to te dane wystarczą, tak? No całe otoczenie wiedziało o tym, no więc premier albo wiedział, ponosi odpowiedzialność, albo jak nie wiedział, też ponosi odpowiedzialność, ponieważ tak jak powiedziałem, delikt konstytucyjny również jest w postaci zaniechania działania. Na to sądownictwo jednoznacznie się w tym zakresie już wielokrotnie wypowiedziało. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Podobnie jest z ministrami finansów. To są osoby, zarówno premierzy, jak i ministrowie finansów, osoby, które w pierwszej kolejności odpowiadają za te nieprawidłowości, które były w zakresie podatku VAT i akcyzy.
A świadkowie, bo do przestrzeni publicznej w zasadzie tylko pani profesor Chojna-Duch jako ten świadek, który wniósł nową wiedzę, się przebiła. Reszta świadków jakby trzymała zmowę milczenia.
No, mieliśmy jeszcze zeznania profesora profesor, gdzieś mi tam
nie wszystkie,
pamięci.
Nie wszystkie przesłuchania nie wszystkie, oglądałem, tak, więc nie dobrze. Pomogę.
Więc na przykład pan szef celników, pan Siwy, tak, to było na zakończenie, no myślę, że też wstrząsające informacje przekazywał o tym, że nie wolno im było kontrolować, że jakiekolwiek próby zatrzymywania nawet cystern kończyły się tym, że albo pracownicy byli nawet zwalniani czy karani, albo natychmiast trzeba było te cysterny zwalniać z tego, żeby można było je kontrolować. Mówić nawet z patykiem myśmy musieli chodzić, bo nie mieliśmy urządzeń. Częściowo te urządzenia były, na przykład takie rentgeny, które są na granicach. No, były takie sytuacje, mówił, że nagle... No, przestały działać, tak? Było kilka godzin, że wszyscy przejeżdżali, a rentgen nie działał, tak? No, mówi, to się co jakiś czas się działo i myśmy na to nie mieli wpływu. Nie, no i on mówi, że no, nie przypuszcza, żeby to było przypadkowe, tak? Że to co jakiś czas się działo systematycznie, nie można było to jakiegoś mechanizmu znaleźć, ale to no, w tym czasie można było wszystko przewieźć przez granicę, ponieważ nie byli w stanie oni tego rentgenem prześwietlić.
Pan przewodniczący przesłuchiwał świadków, miał dostęp do dokumentów jawnych, do dokumentów tajnych. Tam widać, jeżeli premierzy, ministrowie finansów nie działali celowo, to przynajmniej widać jakąś grupę, która by oplotła państwo, jakieś szlaki czy ziarenka informacji, które by prowadziły, w którym kierunku te pieniądze mogły wypływać.
To były międzynarodowe zorganizowane mafie VAT-owskie, które często miały swoje korzenie w zachodniej Europie. Polacy też rejestrowali firmy w zachodniej, w krajach Europy Zachodniej, po to, żeby wykorzystywać właśnie te transgraniczne, wewnątrzwspólnotowe dostawy i w ten sposób wyłudzać podatek VAT. To nie były tylko karuzele, to były też tak zwane karuzele olimpijskie, więc to zataczało kilka takich kręgów, a nawet mówi się o karuzelach różańcowych, to już po prostu tych zaangażowanych były dziesiątki. To świadczy o skali tego wszystkiego. No i na końcu zawsze to kończyło się, że był znikający podatnik, który nie zapłacił tego wszystkiego. Gdzieś tam po drodze jeden, drugi zapłacił, a potem na końcu już nikt nie płacił,
rozumiem,
należnego podatku.
Szansa, żeby chociaż część z tych kilkudziesięciu, kilkuset miliardów złotych, które utracił Skarb Państwa, żeby to odzyskać, jest żadna.
Szansa jest znikoma. Raz, że wiele z tych działań uległo przedawnieniu, bo to już przecież minęło ponad 10 lat, tak? No to więc nawet niektóre przestępstwa już się zdążyły przedawnić, ale druga sprawa to po prostu ci organizatorzy zniknęli, tak? No to były słupy, albo osoby gdzieś tam bezdomne, albo ciężko chore z hospicjów, na które zakładano firmy i one firmowały te przedsięwzięcia i potem...
Czyli ktoś zarobił, powiedzmy, 200 miliardów złotych.
Tak, no to zresztą najlepsze...
te pieniądze nigdy nie wrócą do
tak,
was.
To był, tam było tak, że można było raz, że złotów wywożono miliony, czy dziesiątki, setki milionów w przysłowiowych walizkach, to służby to potwierdziły, a dwa, to były transfery tych środków przez banki. Część pieniędzy służyła także, bo były zwroty podatków, do prania pieniędzy, tak? Bo jeżeli ktoś nawet z nielegalnej jakiejś działalności nagle dostał zwrot podatku, no to ten zwrot był legalny i już można było te pieniądze legalnie wprowadzić do gospodarki.
To teraz, panie pośle, politycznie, bo być może to jest tak, w studiu poseł Kazimierz Smoliński, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw VAT, i pytanie jest takie, te wszystkie wnioski, cztery wnioski o Trybunał Stanu dla dwóch premierów Donalda Tuska wykopać i dwóch ministrów finansów Jacka Rostowskiego i Mateusza Szczurka, to jest tylko pozór polityczny, żeby dać trochę ludziom pokazać, że my rozliczamy poprzedników, ale teraz się kończy kadencja, nie przegłosujcie tych wniosków na tym posiedzeniu, więc problem zniknie.
Problem nie zniknie. Sejm w nowej kadencji może do tego wrócić i liczymy na to, jeżeli my będziemy rządzić, a no to tutaj liczymy na wsparcie wyborców i apeluję do słuchaczy Radia Wnet, żeby głosowali na formację polityczną, którą reprezentuję, czyli na Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczoną Prawicę, bo my gwarantujemy, że tego typu działania raczej zostały zakończone dzięki odsunięciu Platformy wcześniej od władzy, a teraz możemy kontynuować dobrą zmianę i gwarantuję, że będziemy chcieli postawić przed Trybunałem te osoby pod warunkiem, że będziemy mieli wystarczającą większość.
Czyli ta sprawa wróci na pewno. Czy te wnioski będą głosowane w listopadzie, grudniu.
Tak, następnej kadencji. To jest cała procedura, bo to trzeba skierować do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, ale najpierw musi przejść przez Sejm. No tam niestety jest 3/5 głosów. Oby opatrzność dała, że sami będziemy tą większość mieli. Być może ktoś jeszcze z innych formacji politycznych, które wejdą do Sejmu, będzie chciał nas poprzeć.
Tu stawiamy 3 kropki. Jeszcze trochę o tej kampanii porozmawiamy, ale teraz przerwa.
Popołudnie Wnet.
Reklama.
Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no.
W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego.
Po reklamie.
Popołudnie Wnet.
I teraz krótka dogrywka z panem posłem Kazimierzem Smolińskim. Jutro kongres w Lublinie.
Coś tak, kongres programowy. Przedstawimy program.
Ale pan poseł zna program, czy nie zna?
Nie znam. Nawet gdybym znał, to go nie ujawnię, bo na tym to polega, że program ujawniamy na konwencji.
A kto robi program?
Jest zespół programowy, w którym bierze udział zarówno prezes partii, jak i premier. No i cała grupa osób.
Prezes, premier, kto jeszcze tam jest?
No, sekretarz generalny partii.
Czyli kto
pan,
teraz?
Pan Sobolewski.
Sobolewski. Krzysztof, kto jeszcze?
No to wystarczy, no nie będę ujawniał tutaj
profesor
szczegółów.
Profesor Paruch jest?
On też jest.
Szef centrum. A z posłów kto jest jeszcze?
Nie będę ujawniał, nie jestem uprawniony, żeby ujawniać, kto program przygotowuje. Natomiast program...
Ale to jest zaplecze raczej pozaparlamentarne, czy tam są posłowie bardziej?
Takie i takie, i parlamentarne, i pozaparlamentarne. Zawsze tak działaliśmy. Mamy posłów, którzy mają ogromną wiedzę i polityczną, tak z własnej doświadczenia politycznego, ale również zawodową. Różne doświadczenia. Ale korzystamy też z zaplecza naukowego. Zawsze takie mieliśmy. No, to profesor Gliński, który od lat tworzył grupę.
I jest w Radzie.
No też bierze udział w programie, w tworzeniu
programu. To już mamy 5 nazwisk. Plan minimum na ten wywiad został zrealizowany. Na co powinien być położony nacisk?
Dalej kontynuowanie tej polityki, którą mamy do tej pory, czyli solidarny rozwój państwa, społeczeństwa, żeby nie było wykluczeń społecznych, żeby nie było wykluczeń terytorialnych, podnoszenie poziomu życia, zwiększanie wynagrodzeń, zwiększanie emerytur, dochodzenie do tego poziomu, który jest w Europie Zachodniej, ale również rozwój infrastruktury, gdzie też mamy jeszcze potężne zaległości, także łączymy i te sprawy socjalne ze sprawami takimi typowo inwestycyjnymi.
Mówiono, że będzie zwrot ku przedsiębiorcom.
Centralny port komunikacyjny. No oczywiście, żeby zwiększać wydatki, muszą rosnąć dochody budżetu, więc a te dochody wypracowują przedsiębiorcy i pracownicy.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądać już jutro w Lublinie. Może nawet sam mimo choroby wsiądę w pociąg i pojadę, żeby zobaczyć, kto tam jest w pierwszym szeregu. Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Pomorza i wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw VAT, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Teraz, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Teraz Muniek Staszczyk, a ja, proszę państwa, będę wydębiał od pana posła raport. Może mi się uda, może mi się nie uda. Zobaczymy. I powoli kończymy Popołudnie Wnet. 17:51 na zegarach. Tyle żeśmy opowiedzieli o Polsce, ile nam się udało i o świecie. Realizował audycję Jan Dudziński. Przy mikrofonie Łukasz Jankowski. Usłyszymy się pewnie w poniedziałek o 16:00. Dzisiaj wieczorem mecz Polska-Słowenia, rozgrywki w ramach eliminacji do Euro 2020. I podobno, jeżeli wygramy ten mecz, to już możemy być spokojni co do przyszłości naszej na tym turnieju, bo będziemy po prostu liderami grupy i wyjdziemy z grupy eliminacyjnej. A przypominamy, że dzisiaj Polska, tym razem koszykarska, męska reprezentacja, pokonawszy Rosję, ma zapewniony awans do 1/4 Mistrzostw Świata. A myśmy od 10-leci nie grali na Mistrzostwach Świata, wróciliśmy i od razu mamy ćwierć finał i to jest dobra informacja na ten wieczór. Do zobaczenia, do usłyszenia i tutaj stawiamy kropkę w popołudniu wnet.